Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w Wywiadzie z chuliganem. A moim gościem jest dzisiaj Jurij Szczerbak.
Dzień były dobry. Były chuligan.
Były chuligan, no chuligan można powiedzieć z dużym stażem.
Tak, niestety.
Staż jest duży, pisarz, poeta, czasami karykaturzysta, no a poza tym widać po wyglądzie, po minie dostojnej, dyplomata, ambasador Ukrainy tuż po odzyskaniu niepodległości w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Izraelu, w Meksyku. Dużo się tego uzbierało. Historia
za dużo.
Za dużo.
Ja panu powiem, że ja byłem niewyjezdny, to się mówi na języku KGB. Nie wolno było wyjeżdżać do krajów kapitalistycznych, a potem ja byłem niewjezdny. Nie, z powrotem nie mogłem wrócić do Ukrainy. 10 lat spędziłem poza krajem.
Kiedy to było? Kiedy pan został niewjezdnym?
Ну, по неподлігності. Моя перша місія дипломатична була до Варшави. За 5 днів по узисканню неподлігності, коли голосовано в нашому парламенті, виїхали ми до Варшави разом з поетом знаним Дмитром Павличком, який був тут амбасадором в Польщі. Я виїхав, я був тоді міністром для екології української і ще пари тих бюрократів з Міністерства справ закордонних. І мали ми розмови з паном Скубішевським, і я попросив їм: «Прошу, пане, не можемо ми так попросту вручити до Києва по узисканню неподлігності». Він мовив: «Я не мог її не зробити». Ми
а для чого не могли ще вручити?
А, ну, для того, що попросту якось ми лічили на попарчі поляків, а потім, коли прилічили ми до, на Кенче, і Павличко мені: «Юрик, попач, що це?» Фляги національні, народові фляги, жовто-блакитні, всюди були, то фантастичні були, то ще був існяв Зв'язок Совєтський, а то побачили ми в Варшаві. А я мовив міністру, повідомив їм, що ну, не, якось там символічний якийсь гест. Він мовив: «Я не можу, чекаємо референдум». І втеді ви з нами одразу, знаєте, так і було. А потім він пішов там порозмовив, мовив: «Добре, робимо трохи апгрейдинг», то значить амбасада, то був консулят генеральний польський, робимо його представителем жонду польського. І то з тим вручили ми, то був перший сукцес такий міжнародовий. Пам'ятам то дуже добре.
Діяла ще історія, як писано пізніше, Єльцин розв'язав Зв'язок Совєтський по піяку.
Ну, то трохи легенди, бо я питалим, я був дуже близьким, в дуже добрих стосунках, нестети, уж змарлим першим президентом України Кравчуком. І він оповідав: «Так, він попіяв трохи, але там Бурбуліс був його, якого теж дуже добре знали, і він був в Києві перед своїм смертю. Вони пили трохи, але в засаді то робили все. Єльцин хотів розвалити Зв'язок Совєтський, для того, що він ненавидів Горбачева, і для того то робив все. Зараз Горбачев змарл, і зробили йому таке скромне поховання, і той параноїк, який зараз керує, той цар, імператор всіх часів, Путін, прийшов до морга, то вголі встид мовити о тим, пожегнати Горбачова. А Єльцин, який направди розвалив Зв'язок Совєтський, він був похований таким великими урочистощами і так далі. Ну, то є парадокси, сам парадокси історії.
Може весна теж у нас już на добре загощі. Może wreszcie zrejterują stróże kłamstwa i ciemności. Michaił, ta pieśnia dla ciebie, żeby nowe reformy tak nawiął ty do końca.
Ma być odbudowywane imperium, więc Gorbaczow musiał być pochowany trochę skromniej. Ruski mir. Porozmawiamy o pana życiorysie. Dzisiaj co to jest ruski mir pana zdaniem? Jak to, jak pan patrzy na to politykę Putina? Ta koncepcja w Polsce nie, ale w niektórych krajach na Zachodzie, że właściwie Rosja, Ukraina, Białoruś to wszystko ja ruskie kraje.
Ja panu powiem, że to jest organizacja bandycka, organizacja szowinistyczno-imperialna, Ruski Mir. Ja zapoznałem osobiście w Kijowie przewodniczącego Ruskiego Miru, bardzo miłe takie nazwisko dla Polski, on jest wnukiem Molotowa. Ну, пан Ведя, поляки ведом, кто это.
Каждый поляк.
Барду, барду помнитаем. И он был приводичонцей этого русского мира. То специально такая СС, повидалим бы, группа, колюмна, которая пшебиет все границы, которая ламе суверенитет краю, которая нищит все для того, чтобы быть оккупованным, те края были оккупованы через Россию. Так и есть русский мир, если кратко говорить. А теперь мы можем уже говорить, что организация террористична, и если люди где-то там в краях заходних не разумеем, что это значит, то они наивны, бо до них прийдут те русский мир прийде. Бо Путин поведел, всюди, где стоит нога жолнежа российского, там есть Россия. Так же мы знаем, что это значит русский мир. Треба вальчить, треба знищить до пня, до кожения этот русский мир.
Wspomniał pan nazwisko Mołotowa. W Polsce antykomunistyczna opozycja wiedziała, co to koktajl Mołotowa. Koktajl tak. Mołotowa, historia tego określenia wzięła się stąd, że...
Z Finlandii.
Z Finlandii, dokładnie, tak. Czyli zna pan ten rodowód, czyli że Mołotow mówił, że będziemy już pić koktajle niedługo w Finlandii, no i właśnie. Wtedy Finowie wymyślili określenie koktajl Mołotowa, podpalając... sowieckie czołgi. Dzisiaj robi to Ukraina.
Tak samo. I ja panu powiem, że często u nas wspominają tą wojnę nieszczętą. Ja panu powiem, na tej wojnie zginęło dużo, dużo Ukraińców, bo była taka elitarna dywizja w Winnicy, ona była, stała w postoju i wysłali na Finlandię i oni wszyscy zginęli, bo oni byli w tych szynelach, oni nie mieli tego zimowego ubrania, nic, oni nie wiedzieli, co to wojna taka znaczy i u nas często są takie paralele z tą wojną, kiedy mała Finlandia pokazała tej czerwonej armii, czerwonej nadętej, tam też takie pociomkińska dziewnia, tak samo jak i rosyjska dzisiejsza armia, wojsko. Pokazali, że nacja, naród, który walczy za wolność, który walczy za swoje istnienie, on jest, on zwycięży. Ale ona pokazała, że moc narodu, nacji jest niepokonana.
Moc narodu jest niepokonana, jeśli ten naród nie jest, pisali o tym polscy sowietologowie, rosjoznawcy, jeśli ten naród nie jest rozłożony od środka. Rosja zawsze lubiła przez korupcję, przez
różne... A dlaczego różne... pan mówi lubiła, a nie lubi i lubi?
Ma pan ambasador rację, oczywiście, że tak to wyglądało. Atak na Ukrainę to troszkę było tak jak w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej i później Tuchaczewski twierdził, że dlaczego my przegraliśmy tą wojnę? Nie dlatego, że mieliśmy słabych żołnierzy, słabe oddziały, tylko dlatego, że my przeceniliśmy stan rozkładu społeczeństwa polskiego. My myśleliśmy, że robotnicy czy rolnicy nas przywitają kwiatami.
Właśnie.
I ja mam wrażenie, że to być może się teraz powtarza na Ukrainie. To znaczy, że jakieś rachuby, że Ukraina okaże się słaba, że nie okaże woli walki, się nie spełniły. Dlaczego?
W pewnym sensie pan ma rację. Też są u nas takie paralele z rokiem 20. Nawiasem mówiąc, moja mama opowiadała mi, bo na Kreszcieciku Wyobraża pan 9 maja, no to jest tam święty dzień dla Rosji, 9 maja 20 roku.
Dzień Pobiedy.
Dzień Pobiedy. A 9 maja 20 roku na Kreszczeciku była parada wojsk polskich i ukraińskich razem, bo był Kijów zwolniony przez wojska te od armii bolszewików. І мама пам'ятала, то і пам'ятала, і мовила: Юрик, ти не виображаєш, які це елегантські були це польські офіцерові. Та, так і вспомнення. Але на серйому він, очевидно, що сом таке паралелі з тим, бо Тухачевський, ну не Тухачевський, а Сталін і Ленін, вони ведлук тей абсолютно облендної доктрині, що роботниці і навші люди попираємо те влади червоним, і вони приграли, і то був цуд на Вишлі, який був з однієї сторони з неба прийшов до поляків, а з іншої сторони від того духу польського, від єдності польської народової. І я мушу повідати, що пан Мараці, що Росія старається розкладати, і вона в Україні овелі барджі була, якби повідати, зробила вінцей тієї страшної брудної роботи, бо нестети оказалося, що мами дуже, задуже, як на мене, здрайців, колаборантів, українців, хто працюють на Росії. І то п'ята колумна, я переконаний єстим, що і дотанд найвищих тих сферах, стрефах керівництва і на нижчих сом є ще колаборанти, і то є великий дуже проблем для краю нашого.
Piątej kolumny nie brak też w Polsce, my to często odczuwamy, kiedy słyszymy o chociażby jakichś manifestacjach antyukraińskich. Miała taka odbyć się w Sanoku, blisko granicy z Ukrainą i nikt nie przyszedł. Okazało się, jest Sanok bliski.
Bardzo dobrze się aplauduje.
Mam żona jest z tamtych okolic i aha, widać, że to...
A ludzie nie przyszli, nie popierali tą demonstrację?
Pan Grzegorz Braun przemawiał sam praktycznie do tego i to się nie udało. Jak to się stało, że mimo tego, że pan mówi o tej piątej kolumnie, wy się okazaliście nieprzemakalni praktycznie. Przecież na początku padały hasła, że Zełenski powinien wyjechać, nie wiem, do Ameryki i ukryć się. Nie stało się to.
To było absolutnie mylne te ichnie doktryny, ich mniemanie, ich rozumienie sytuacji. І там, подобно Медведчук, то є здрайця, я його знам дуже добре, і він мешкав кедись в моєму домі, де я мешкав, і попросту він є, від початку був завербований через КГБ, він був дуже злом ролі одеграв в процесі Василя Стуса, нашого несмертельного меншеніка, поети.
Яка то була роля? Писав мені десь о Василю Стусі.
Він був ніби адвокатом оборони. Угу. Ну, ві пан, оборона в Зв'язку Совєтському в тих часах то вголі було дуже трудно, але були учтиві адвокати, які намагалися, старалися оборонити. Була ксьонська, в якій те були протоколи тих всіх посідзень судових, і наш писач Кіпіані, який написав там ксьонське, він о тим повідав всі ті шігули. І Медведчук виточив процес прищівка, не може бути заборонить там ксьонське. Ну, воно не було заборонено. Медведчук став кумом Путіна, і він давав, подобно, що там мільйони доларів йшли на тому п'ятому колумні в Києві, і давали хибну інформацію до вивіду російського, що всі чекаємо, що прийдемо, що будемо там овації, квіти, за чи дні буде жонд новий, що повстання прищівка Жилінському і так далі, а ні з цього не вийшло. І то був опор попросту народу цілого, бо я виїжджав в тих днях, я був в Києві, я пам'ятаю, коли виїжджали ми з Києва, попросту не познати було України. Цілий народ повстав przeciwko tej агресії російської.
Wspomniał pan nazwisko Wasyla Stusa, o którym ja kiedyś pisałem. Zatrzymajmy się na chwilę przy nim, bo to pokazuje coś, co może, czego mogą Polacy nie wiedzieć. To znaczy, że nienawiść Moskwy do Ukrainy i jakby i do Polski ma trochę inaczej rozłożone akcenty. To znaczy, w przypadku Ukrainy to jest kwestionowanie istnienia kultury ukraińskiej, kwestionowanie istnienia, nie wiem, literackiego języka ukraińskiego. To są setki pisarzy, poetów ukraińskich, którzy zginęli. Wasyl Stus zginął, jeśli ja dobrze pamiętam, już za rządów Gorbaczowa, tak?
Niestety on zginął właśnie w lagrach w czasie już Gorbaczowa. I jest taka hipoteza, ja nie wiem naprawdę, czy to jest prawda taka, ale podobno, że Stusa było zaproponowano na premię Nobla z literatury. I dlatego, żeby nie dali mu premię, to grupa tych kagibistów, а niestety Stus сам був такий настав'яний на вальки до кінця. Попросту он сам був так настав'яний, бо мені оповідали люди, які сиділи з ним в одній цілі, що он інший був, ніж, ну, люди старалися вижити, а он, ні, он шел на цілого. Був замордований там в тих лаграх, niestety, і не достав, niestety, тієї премії, цього Нобля з літератури. Але він є, був і позостане великим поетом. Я мав щастя знати його трохи, там пари так споткань було таких, ну, нормальних, повідали би. А потім мав щастя, що в своїх листах до сина з лагру він писав о мені. І полецав там одне з моїх оповідань, прочитав і так далі. То є для мене очевидно, що таке згадки, спомнення посмертне о тим великим чоловіку.
Opublikował pan kilka tekstów w Gazecie Polskiej, tekstów bardzo mocnych, mówiących o polsko-ukraińskiej historii, mówiących o tym, jak teraz znalazł się pan w Polsce, że historia jakoś zatoczyła koło. Pan był świadkiem jako dziecko II wojny światowej. Dzisiaj znowu jest pan w Polsce, znowu spotyka pan Polaków. Jak pan patrzy na to, co wydarzyło się w pana życiu?
To po prostu niewiarygodna trajektoria życia. W ogóle ja myślę, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i ma swoją absolutnie dziwną, czasem absurdalną, czasem racjonalną historię. Każdy człowiek. Ja wierzę w to i przekonany jestem. Ale ze mną, wie pan, в 20-му року пішла до мене моя жона кохана Марія з Шльонська, полька. Так, обивателька польська. Я смілим і мовили Маришу, єстем оженений, єстем в шлюбі з НАТО, з Унієм Європейським, ві пан. Ну, попросту такі сміхи були, але пережили ми 62 роки, і, нестети, в часі ковіду, тієї страшної епідемії, вона пішла до мене. І я був вже так, там наставлений, вже кінець життя, все. І не мислили ні о Польщі, ні о чим, яким виїзді. Попросту в Києві я дуже зле чулим ще. Я теж прихорувалим на ковід, в дуже тяжкій формі, ледве ходилим. І потім раптом зачинала та війна. Потім виїхалим до Львова. З Львова приїхали до своїх кревних і моєї жони в Польщі. І побачили то епічне, то попросту біблійний той ексодус народу цілого українського.
Видавалося, що це неможливо, так? Що в ерзі, не вiem, інтернету в kompletnie innych czasach, pan o tym pisze, że minęły czasy, nie wiem, kawalerii konnej. Dzisiaj wydawało się, że w tych czasach pewne rzeczy są już nie do powtórzenia. Na przykład, no wyobraźmy sobie wywózki, tak? No, oczywiście była Czeczenia i Zachód nie chciał widzieć Czeczenii, Zachód sobie wypierał z mózgu, że tam można wymordować ćwierć miliona ludzi. Okazało się, mówię jako mówię, do pana, który tą historię przeżywał, że jest kompletnie inny czas, a to się nie zmieniło.
Nie zmieniło, bo dlatego, że człowiek nie zmienił się, niestety. Są ludzie nastawieni na zabójstwo, na morderstwo, na przestępstwo. Są, niestety. Są ludzie, jako tam Maty Tereza, święci ludzie. Są. I my rozumiemy, że to dla nas przykład tych chrześcijan, którzy służą ludzku, ludziom, oczywiście, ale niestety cała przyroda człowieka nie zmieniła, niestety. A potem plus jeszcze straszna propaganda, bo do tej wojny Rosjan gotowali, no przynajmniej 20 lat po objęciu przez Putina władzy w Moskwie, on zaczął świadomie przygotowywać tę wojnę. I to teraz możemy retrospekcyjnie myśląc i zobaczyć, jak to wszystko robiło, jak rozstawiane te akcenty, co było. A wtedy czasem człowiek nie rozumie, co się odbyło w tym czasie, kiedy on żyje i on nie rozumie, co to było.
Czyli trwa walka o nasze głowy, tak, cały czas i ona
właśnie,
jest kluczowa.
Właśnie. I pan wspomniał wojnę czeczeńską, ale była jeszcze wojna gruzińska, też okrucieństwo rosyjskie i świat się tak odwrócił, a tam ten Sarkozy jakieś tam machlojki robił te niby pokojowe te rozmowy. Na szczęście był prezydent Lech Kaczyński i na szczęście nasz prezydent też pojechał wtedy i to był po prostu ну, такий акт менства такого, ну, я повідомляв би, що найвищий оцінений, бо вони стали втеді могли бути збомбардовані, замордовані і так далі. Хоча ж Путін потім єднак знав спосіб niestety zabić Kaczyńskiego i kwiat polskiej politycznej elity. To było straszne nieszczęście. Ja panu powiem, że 10 kwietnia, ja pamiętam ten dzień, ja siedziałem przed komputerem i widzę tam taka napis, że zniknął samolot Kaczyńskiego z ekranu. Ja Marysiu mówię, co się stało? Nie miałem żadnego wątpienia, że to jest sprawa rąk Putina. Nie miałem. Ja po prostu nie wiedziałem, jaki to sposób techniczny wykonano to było. Ale to był zbrodnia straszna, Katyń 2. To po prostu nie ma wątpliwości, że od mściły takie i na Zachodzie nie rozumieli. On był taki poważany. A ja panu powiem, mi się wydaje, że absolutnie negatywną, straszną rolę odegrała Angela Merkel. Angela Merkel. Teraz też retrospektywnie mówiąc i myśląc, ja rozumiem, że ona odegrała rolę, bo ona podobno, że była agentką Stasi, są takie pogłoski i rozmowy o tym, ale ona po prostu robiła całą tą Europę, ona odegrywała rolę matki Европы, Унии Европейской и так далее. И приезжала до Москвы, она как бы зрощила того, зробила того Путина. Она. И сейчас мамы скутки те. И немцы мают те скутки с Путиным. Они еще бендом мышляли о ей роли историчной. Прийде до них разумение той негативной роли, которую она отыграла в истории Европы и света.
Kiedy był ten 2008 rok i Kaczyński, Juszczenko i pozostali prezydenci i premierzy w Tbilisi, to ja odnosiłem wrażenie, że był w jakiś sposób odkręcany jakiś fatalizm w historii narodów naszej części Europy. To polski pisarz Józef Mackiewicz, zwolennik...
Tak, Mackiewicz, tak?
Nie, brat jego,
a,
Józef.
Brat, Józef Mackiewicz.
Józef Mackiewicz opisywał w powieści Kontra moment, kiedy, nie wiem, kozacy i przedstawiciele różnych narodów wschodnich są przez Brytyjczyków w Dolinie Rzeki Drawy wydawani ani Sowietom. I opisywał
te
straszne sceny. Ja miałem wrażenie, że wtedy w 2008 roku jakby ta Europa uznawana za gorszą zachowuje się jak niepodległe państwa Zachodu. Także zamordowanie Lecha Kaczyńskiego ja postrzegałem jako próbę na nowo zdegradowania tej Europy. Pokazania, że poprzez Polskę, która była wówczas rozrobiona przez rosyjską agenturę w dużym stopniu, pokazania, że wy jesteście takimi samymi narodami, z którymi możemy zrobić wszystko. Tak? I przez Lecha Kaczyńskiego jako lidera regionu my pokazujemy, że degradujemy jakby całą tą część Europy.
Ja bardzo dużo spostrzegłem paraleli i to nie są takie propagandowe, myślane tam takie moje paralele Putina z Hitlerem. Ja mam swoją hipotezę na ten temat. Ja uważam, że w czasie pobytu w Dreznie Putin naczytał się tych tekstów, ja nie wiem jakich, może Hitlera w oryginale Mein Kampf, może Rosenberga, może Goebbelsa. On bardzo dobrze zna te wszystkie sprawy i on zapożyczył u Hitlera pogardę do narodów europejskich. Może pan zna ten taki detal, kiedy po tym strasznym tym w Münichu, kiedy oni uklali ten w 1938 roku takie haniebne porozumienie, odjeżdżali Chamberlain i ktoś jeszcze tam odjeżdżał i Hitler wstał i powiedział, ty widzisz tych idiotów, tych balwanów, co on z pogardą. I Putin przejął to. I on z pogardą do tych narodów europejskich i właśnie to zabójstwo prezydenta Kaczyńskiego, te wszystkie mordy, które on robił, on pokazywał, chciał pokazać, że ja po prostu przepraszam, pluję na was i znieważam i po prostu wy jesteście słabsi, bo on lubi siłę tylko po prostu prymitywną fizyczną albo militarną siłę. Dlatego to wszystko. A oni naprawdę to może są wady takiej europejskiej demokracji. Bardzo ciekawy fenomen, co się stało z Europejczykami. Może oni odwykli od wojny, już zapomnieli o tym. Oni zwykli do komfortu, do tej globalizacji, takiej komfortowej, bo globalizacja różna była. Starali się nie zwracać uwagi. Niech sobie tam dzieje, co u nas wszystko w porządku. U nich teraz nie wszystko w porządku. Będzie zima nieprosta, wszystko. To nie jest tragedia. Nie można porównywać z tym, co przeżywa teraz naród ukraiński. No, ale dla nich to jest już wstąpiło do ich domów te nieszczęście, które się nazywa ruski mir i rasizm.
Także... Użył pan tego określenia rasizm w tekście dla Gazety Polskiej. Właśnie, czym jest rasizm? Jak pan na to patrzy, to słowo się stało popularne bardzo na Ukrainie.
Ja panu powiem, że to jest bardzo trafne. Ja znam gdzieś mniej więcej 5-6 ludzi, którzy twierdzą, że oni pierwsi. Jeden bardzo znany taki rosyjski filozof Pastuchow, który mieszka teraz w Londynie, on wyemigrował w czasach procesu przeciwko Chodorkowskiemu i on mówił, że ja napisałem po raz pierwszy ten artykuł «Rasizm, obyknowienny rasizm, no, zwykły rasizm». Rasizm to bardzo trafne słowo, które łączy w sobie faszyzm, rasizm. Mieliśmy słowo нацизм, комунізм, воно не мало народового обжміння, воно не мало przywiązania do jakiegoś kraju.
Jak to jest, że Ukraina tak mocno potrafiła się postawić, tak? Często u nas też to było tak przedstawiane, że no w sumie jakieś tam narody na wschodzie. Ja widziałem z jakim, bo poszedłem z dziećmi na manifestację pod konsulat rosyjski w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i widziałem po tych Polakach takie zupełnie inne spojrzenie na chociażby takich zwykłych Ukraińców u nas pracujących w sklepach, w Żabkach i tak dalej. My się dobrze dogadujemy na mojej dzielnicy tutaj w Poznaniu, na Jeżycach. Nie ma konfliktów, mimo że to taka tradycyjna dzielnica, taka niebezpieczna za dawnych czasów. Takie trochę inne spojrzenie. O kurczę, nagle ten ktoś, kto ta dziewczyna z Żabki staje się jakby naszą bohaterką. Tak?
Właśnie. Ja rozumiem, o co pan mówi. Zwykli ludzie raptem w takim świetle historii powstają. Oczywiście, że to było zaskoczeniem nie tylko dla Polaków, a i dla Ukraińców, bo my myśleliśmy i było, były tak, przyczyny tego, że mamy jeszcze bardzo takie państwo, država po ukraińsku, państwo nie doskonale, że bardzo duży nepotyzm, bardzo duży korupcja, dużej, to wszystko wiadomo było. I raptem taki, a co się stało? Stało, że za 30 lat naszej niepodległości nie aresztowano ludzi za to, że oni kochają swój kraj, nie ogłaszano ich nacjonalistami, oni zaczęli studiować prawdziwą historię Ukrainy, jak to się było naprawdę. My dowiedzieliśmy za te 30 lat tyle prawdy, gorzkiej prawdy, ale prawdy. I myśmy, i Duma ta narodowa, ona właśnie za te 30 lat wśród młodego pokolenia i średniego pokolenia ona była bardzo mocna, bo studentów nauczano w języku ukraińskim, uczyli, nauczano historii ukraińskiej, to się odgrywało i odgrywa zasadniczą rolę. Teraz ja uważam, że jesteśmy w czasie po prostu takiej metamorfozy nacji, jeszcze nie sformowanej do końca, już mamy nację walczącą, nację, która przelewa krew za swoje państwo, za swoje przyszłość swoją. I to jest bardzo ważny rezultat tej wojny. To jest bardzo ważne.
W swoim najnowszym tekście w Gazecie Polskiej pisze pan, że razem nas jest 90 milionów. Na ile my możemy zmienić politykę Europy? Ja wiem, że mówimy jeszcze w chwili, kiedy w Chersoniu, w Donbasie, w Ługańsku, obwód ługański już nie jest cały rosyjski. Tak. Trwa wojna, ale jak to może zmienić Europę?
Ja uważam, że bardzo duża geopolityczna perspektywa Trójmorza, projektu tego, który był podtrzymywany przez wybitnych ukraińskich geopolityków i analityków i przez Józefa Piłsudskiego, i teraz jest podtrzymywany przez rząd polski, jest bardzo perspektywny. Ja nie wiem, ile krajów, 12, 15. Ja mam nadzieję, że Białoruś też będzie częścią tego projektu. No, Litwa, kraje Baltii, potem kraje te z Morza Śródziemnego, Bałtyckiego. Ja uważam, że i Finlandia, i Szwecja, i Norwegia podtrzymują ten projekt. To jest bardzo duża siła i nie 90 milionów, a więcej. I może być taką nową organizacją regionalną, która będzie stała jako mur takiej mocnej przed Rosją, przed namaganiami Rosji do agresji, do okupacji innych krajów. Ukraina musi podpierać, mocno podtrzymywać ten projekt, bo on jest bardzo, bardzo perspektywny. Ale oczywiście, że sedno, że core, jak mówią Amerykanie, tego projektu to Polska i Ukraina, i Litwa razem, jak było kiedyś w czasach Rzeczpospolitej Trójka Narodów.
No właśnie, jak tradycje Rzeczpospolitej są postrzegane na Ukrainie?
No jeszcze cześć, bardzo uczciwie mówiąc, nie bardzo, bo nasza elita bała się przed Rosją, wie pan, tak demonstrować te propolskie swoje, a potem jeszcze odegrywali bardzo dużą rolę takie sowieckie te nastroje przeciwko Polsce, że Polska, oni agresorzy w 20-tych latach to byli wrogi, wrogowie Rosji Radzieckiej. To stare te komunistyczne propagandy, oni działali na ludzi. Ja myślę, że teraz musimy po nowemu spojrzeć na sprawy Rzeczpospolitej obojga narodów, czy trojga narodów, jak to się nazywa, i zrozumieć, ja panu powiem, że jest taki ukraiński historyk Szporliuk, Roman Szporliuk, który był dyrektorem Instytutu Ukraińskiego w Harvardzie, w uniwersytecie. Ja byłem u niego tam, drukowałem swoją książkę w języku angielskim u Szporliuka. On dużo pisał o tym. I oczywiście, że jakieś te takie wpływy tej Rzeczpospolitej, oni pozostawali gdzieś na dole w ludziach, w rodzinach tam byli. Ale w zasadzie to trzeba odnowić, trzeba po nowemu spojrzeć, powiedzieć szczerze, przyznać nasze pomyłki, wasze pomyłki, co było, były tragiczne strony historii, były bardzo złe tam rzeczy w czasie tej historii, ale były wspaniałe strony i my możemy szczycić tymi stronami, kiedy razem byliśmy i teraz. Także ja myślę, że mamy o czym mówić i mamy o czym marzyć o tych projektach przyszłości.
Te projekty będą torpedowane przez Rosję najróżniejszymi agenturalnymi sposobami.
Nie ma wątpliwości.
Stalin poprzesuwał granice. Na każdej z tych konfliktów będzie próba grania. Mamy w Polsce, mamy dobrą wiadomość, bo Grzegorz Braun usiłował zorganizować w Sanoku manifestację stop ukrainizacji Polski. Okazało się, że nikt nie przyszedł poza organizatorami, ale to będzie rozgrywane na różne sposoby. Czasem bardziej inteligentne, czasem bardziej sprytne. Na tym polega polityka rosyjska. W momencie, kiedy od momentu, kiedy skończy się wojna, wróci stare metody rozkładania, tak jak wspomnieliśmy o Czeczenii. Kończy się pierwsza wojna w Czeczenii, ponieważ Rosjanie trafili na naród twardy, tak. Malutki, ale twardy, to przegrywają. Są trzy lata rozkładania tej Czeczenii, instalowania tam jakichś skrajnych islamistów, jakichś tego typu rzeczy i wchodzimy oczywiście to jest na niewielkiej skali małego narodu, ale wszędzie to się tak odbywa. Jaka jest recepta na to, jak my możemy się przed tym wszystkim wspólnie obronić?
Pierwsza i główna recepta, my musimy zwyciężyć. Bo bez zwycięstwa, jeżeli będzie takie перемир'я, jak mówię po ukraińsku, zawieszenie broni, ceasefire, to będziemy mieli taką samą sytuację, jak w Czeczeniu. Taką samą. Oni 3-2 lata będą tam przeformowali, oni zrobią wnioski swoich błędów i znów zacznie straszna wojna. Także w tej chwili mi się wydaje, że Zachód musi mieć strategię zwycięstwa, a on nie ma. Ні Стани Зіночони, ніестети, ні Європа, тим більше, не маємо якийсь цільний, цілий такий стратегії ясної, кляровий звичайство.
Jacek Kwieciński, nasz publicysta w Gazecie Polskiej Nieżyjący, już pisał coś, pisząc taką biografię Ronalda Reagana, pisał o tym, że przełomem, który spowodował Reagan, to on powiedział, że my chcemy Związek Sowiecki pokonać. I wszyscy właśnie przecierali, właśnie, wszyscy przecierali oczy, mówili, jak to pokonać. Tak. Można usiłować go, nie wiem, złagodzić, doprowadzić do ewolucji. On określił cel. Chcemy wygrać. No i wszyscy przecierali oczy, a on to konsekwentnie, krok po kroku realizował.
I to było bardzo, bo jak w Biblii mówiono, najpierw było słowo. Słowo to idea, a potem będzie już realizacja tej idei. Słowa tego nie mamy. Niestety, w Ukrainie mamy te słowo. My musimy zwyciężyć.
Ruskie, tępełby, Czeczenów oszukali, Polaków również, ruskie psy na stanowiska brali. Ja siedzę w chacie, robię nic, już blisko hekakumby, a na Ukrainie dłonie syć i ruskie walą bomby. Budowali krwawy Rzym, kolonię swoją troszkę, a ludzie uwierzyli im, kupili te matrioszki. W Czeczenii rządzi Kadyrow, namiestnik od Putina, a u nas bandziorów ruskich psów moc się stanowisk trzyma.
Pana historia jako chuligana była długa. Jako pisarza, także tłumaczonego na język polski, pisał pan o, była taka książka o Czernobylu, także był pan ministrem ochrony środowiska. I był pan ekologiem. W Polsce była taka organizacja ekologiczna Wolność i Pokój, która jakby odwróciła troszkę w stosunku do Zachodu, bo Sowieci niekiedy usiłowali używać ekologów przeciwko zachodnim rządom. U nas ruch Wolność i Pokój walczył z reżimem Jaruzelskiego. I jak to w pana przypadku było?
Ja panu powiem, że byliśmy pierwszą organizacjom opozycyjnym, bo nie byli my tam członkami partii komunistycznej albo zwolennikami. Organizowana grupa intelektualistów ukraińskich, profesorzy, członkowie akademii i aktywiści. Organizowaliśmy taką organizację, która się nazywała Green World, Zielony Świat. І то була організація опозиційна. Вона була менька, то light opposition. Не було, очевидно, така політична, політичньона, як потім рух був. Ну, але вона була. І вона приволала до себе дуже тих антикомуністів різних там. Майже там були різні люди, от таких статечних і дуже там професорів, які бали всього і були членками партії комуністичної, до таких безбашених, як у нас мовимо, безголових, але дуже таких активних людей. Ну, то був такий рух. І я мав ще пару років бути керівником того. Мали ми сітки організацій, мали ми дуже люжну таку структуру, не централізовану, там вона була регіональна, горизонтальні ті зв'язки, то, що потім стало модним таким. Але дуже була така впливова організація. І було, ми були оголошені врагами комуністичного режиму, бо в засаді у нас газета, мали ми дуже популярну газету «Зелений світ», теж називала. І то була доктрина антикомуністична. І нас називали, американці нас назвали еконаціоналісти. Так само було в на Литві, повідомо, в місті Запоріжжя, місто таке, там була атмосфера затрута отелі, як в Чорнобилю. було, бо просто зміни генетичні. То ціла історія, ністети, партія зелених, зелені, вони потім не стали фактором життя політичного в Україні, ністети.
Зналазł się pan dzisiaj w Polsce, zostawiliśmy przed chwilą tutaj w knajpie obok pana kolegów, tak, przyjaciół. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich SDP udzieliło wam wsparcia. Wiem, że planuje pan działanie pewnej inicjatywy, która ma tą współpracę także, kiedy chodzi o informacje, o wiedzę naszą wzajemną, Polaków i Ukraińców, o sobie jakby podnieść jeszcze na inny poziom. To znaczy, żeby działały media, które są w sposób trwały w stanie budować tą współpracę opartą na prawdzie, ale także opartą na wiedzy o rosyjskiej agenturze. Co to jest za projekt, co to jest za pomysł?
Właśnie dziękuję panu za запитання. Власне, от кілька місяців тут і в Польщі працюємо група колегів, дзеннікажі українських і писажі, зорганізували такий проєкт, який ще називає «Незалежне медіафорум». О це ході? Хоч хочемо створити портал інтернетовий, в язику українським, польським і в хочемо проєкт такий в ангельським для лепшої інформації найпер уходців українських, але не тільки в країнах європейських і в Польщі, але не тільки. І сполеченство польського і українського дуже мало відзи, дуже мало з нами єдиного. Я пану повім, що в Україні, я не знаю, як в Польщі, але в Україні, то попросту фатально було перед війном. Праві ніч не віділи ми о тим життю польським, політичним, і соціальним, і різним, культуральним. Не було контакту культуральних праві. Тільки була окупація через російських тих гвяздик, гвяздулечок, тих різних там примітивних членств, дуже хамських таких артистів, а польських не було. Перед тим, навіть в часі комуністичних тих, мали ми вистави польські, там приїжджали театри, та не було того. То ми мусимо попросту то зробити так, щоб ми розуміли один другого. І для того ми хочемо, щоб це був такий портал інтелектуальний, аналітичний і, очевидно, що настановлений на вальки з російським миром, з тим рашизмом путіновським, щоб дати більше зрозуміння внутрішніх тих механізмів, які будують цей новочесний фашизм російський під назвою рашизм.
Вспоминав пан, як розмовлялися перед програмом, о чому не відділив вчасніше, що пана оповідання о Монте Касіно перетумачив Józеф Лободовський, так, полський поета, який є мені в якийсь особливий спосіб близький. Він показував ту перспективу, яка дійсно стає się актуальна. То значить, Лободовський, який був запомняний, який десь там в тій Іспанії překлинав на комуністів і писав те своє вспаніале вірше также о Polsce i Ukrainie, dzisiaj staje się aktualne. Dzisiaj to dziedzictwo wraca i może także za pomocą takich inicjatyw wrzucić do głów absolutnie Polaków i Ukraińców.
Ja po prostu personalnie jestem wdzięczny mu i byłem, ja, to wielki zaszczyt dla mnie, бо яко молодий пісаж опублікували ми на ламах місячника українського оповідання «Червоні маки на Монте-Касіно». Там Похатер приїжджає до Варшави, щось там споміна, мислі о своїх пшотках, хто вже окупували польське в часі російської окупації і так далі. Там якийсь такий вонтик такий. І потім раптом приїжджав до Варшави до свого приятеля, який був керівником катедри літератури української на університеті Варшавському, Флоріан Неуважний, святий пам'яті, дуже добрий мій приятель. І він мені мовив: Юрик, ти віриш, що твоє повідання надруковане в культурі паризькій? Боже, коханий, показав мені, я попросту обук тексти Мілоша, вєпан, що це для мене значило. А потім я вратом в Києві мислю, що я віджав, що в Польщі понад 1000 кагібістів працює в центру в звальчання націоналізму українського. Був спеціальний центр в Польщі. І я розумію, що звертав уваги. А у мене Кщонська виходив в Україні. Мені запрошує редактор, начальник тури в часі війни працював в МГБ в СМЕРШ. Така організація,
космарна, страшна.
Ну, люди там попросту бали, ще слышать то надвізко. І він так спокійно, а він вважався такий експерт в справах польських. Він мовив: ну для чого пан то пише? По це то там якісь там Монте-Касіно, Польща жодної ролі не відігравала в часі війни світової, то тільки звичайний народ совєтський вальчив з німцями. Попросту вижучив з тієї Кщонської, очевидно, те оповідання, і потім 70% тексту. І позостала така мала брошурка. Я коли Том Кщонський відзив в своїй бібліотеці, то мені попросту серце болить.
Надходить час, коли те розділи książek і розділи історії польсько-української będziemy mogli teraz pisać szerzej niż na tych malutkich stronach, tak. Gdzie cenzorzy różni usiłowali Polaków i Ukraińców myślących niepodległościowo w tej sprawie cenzurować. Juri Szczerbak był moim gościem.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Achtung!
Achtung, Rosja! Achtung! Ta koszulka Wojtka Korkucia bardzo wiele mówi. Opowieść o Polsce i Ukrainie, opowieść o Międzymorzu, opowieść o tym, co dzisiejsze pokolenia Polaków i Ukraińców mogą zostawić swoim dzieciom, o budowie niepodległości i o budowie strefy wolnych państw w naszej części Europy. O tym także jest program Wywiad z Chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z Chuliganem.